Witajcie, kochani. Jeśli chodzi o tą cenność, to każdy z was jest cenny. Pan wykupił nas drogocenną krwią i dlatego jesteśmy cenni w Jego oczach. Mamy wartość w Jego oczach, wartość życia Jego Syna, bo Pan Jezus zapłacił za nas, za każdego jednego z nas. Wiecie, to jest naprawdę cudowna rzecz, kiedy możemy sobie to uświadamiać, że zostaliśmy drogo wykupieni i że nie należymy do siebie, że życie nasze należy do Pana i też Jemu powinno być oddane. Że nasze życie to nie kręcenie się wokół własnej osi, wokół własnych potrzeb tylko, ale szukanie Bożego Królestwa, szukanie tych rzeczy, które są Boże. Bo po to nas Bóg wyrwał ze śmierci i postawił w miejscu życia, abyśmy szli w Jego kierunku, abyśmy do Niego się przybliżali. Właśnie po to. Nie po to zostaliśmy zbawieni, żebyśmy tu zapuścili korzenie i tak sobie tutaj budowali swoje własne królestwa. Dobrze jest się rozwijać. Dzisiaj w tym świecie jest właśnie modne to słowo rozwój. Trzeba się rozwijać. Mamy różnych nauczycieli od rozwoju osobistego, od postępów i tak dalej, i tak dalej. Wszyscy się chcą rozwijać, ale główna myśl za tym wszystkim to jest ta, tu i teraz ogrodzić się, okopać, wybudować pałac i królować. Moje życie tu i teraz. Bo co to tam myśleć o jakiejś wieczności? Kto by to dzisiaj myślał? Dzisiaj musisz tutaj po prostu przeżyć swoje życie. Znacie takie powiedzenie, jak ludzie niektórzy mówią, przecież raz się żyje. A skoro raz się żyje, to trzeba no żyć, jak najbardziej żyć. Tylko że to, w czym ci ludzie, co tak mówią, upatrują życie, to Słowo Boże mówi, że to jest hańba i wstyd. Tak Biblia się wyraża o tym, że to, co jest ich chlubą, jest ich hańbą, jest wstydem. Dlatego, że człowiek nieodrodzony, człowiek, który nie ma w sercu Ducha Bożego, będzie ciągle zapuszczał korzenie tutaj i będzie się ciągle troszczył tylko o to, co tu i teraz, o to, co mogę dotknąć, co mogę zobaczyć, a któż by się tam troszczył o to, co będzie kiedyś. Ale właśnie Kościół Boży, Boży Lud, kiedy zgromadza się razem i ma coś takiego jak ta księga, cudowna księga, którą możemy czytać, to właśnie po to, aby jak najwięcej tych postronków czy tych sznurków, które nas wiążą z tą ziemią, było przecinanych. Żeby nasze życie było w tym właściwym stanie i osiągnęło ten poziom, który Pan nam przeznaczył, żebyśmy widzieli wieczność, żebyśmy żyli jak gdyby z perspektywy wieczności. Bo właśnie po to zostaliśmy powołani przez Pana, zbawieni, uratowani od śmierci wiecznej, aby z Nim na wieki być. To jest nasz cel jako wierzących ludzi. Amen. Po to nas Bóg powołał. Po to dał nam słowo swoje, po to przekazał tyle informacji w swoim słowie, byśmy nie chodzili po omacku. Byśmy byli świadomi tego, skąd wyszliśmy, dokąd idziemy i jakie jest nasze przeznaczenie. Pan Bóg powiedział w swoim słowie takie zdanie, ja tego nie będę czytał, dlatego że mam dużo więcej innych miejsc Słowa Bożego, ale powiedział takie zdanie, że On nie czyni niczego, czego by najpierw nie przekazał, nie powiedział, czy nie objawił komu? Swoim sługom, prorokom. Innymi słowy, swojemu ludowi. I już od pierwszych stronic Biblii możemy zauważyć to, że Pan Bóg, zanim czegoś dokonał, coś zrobił, to wcześniej mówił o tym swoim ludziom. I my również Jesteśmy Bożym ludem, odkupieni drogocenną krwią baranka. I również mamy Słowo Boże, które Bóg nam przekazuje, które Pan Bóg przekazał i przez proroków, i przez samego Pana, apostołów i przez Ducha Świętego, który mówi do naszych serc. On pokazuje nam swoje Słowo, abyśmy wiedzieli, skąd zostaliśmy wyrwani, dokąd zmierzamy, jakie jest nasze przeznaczenie. I chciałbym taki temat dzisiaj podać, może będzie taki dziwny dla was, ale tematem mojego zwiastowania będzie pytanie. Przepraszam, która godzina? To jest właśnie temat mojego zwiastowania. Przepraszam, która godzina? Myślę, że wielu z nas już to zdanie wypowiedziało. Kiedy spotykamy się z kimś albo jest jakaś sytuacja i pilnie potrzebujemy wiedzieć, która jest godzina. To właśnie ten zwrot. Jeżeli jesteśmy kulturalni, to właśnie mówimy to słowo przepraszam. Czy może mi pan czy pani powiedzieć, która jest godzina? I właśnie takie pytanie zadajemy w konkretnych sytuacjach. W konkretnym miejscu, w którym się znajdujemy, dlatego że jesteśmy ustanowieni w czasie, zależni jesteśmy od czasu i też kiedy żyjemy, mamy jakieś swoje zadania, cele i musimy wiedzieć, jaki jest czas. Dlatego że to powoduje, że wiemy, jak poruszać się w tym czasie, w jaki sposób działać. To ukierunkowuje nas. Kiedy budzik rano dzwoni, co to oznacza? Oznacza to, że trzeba wstać, bo mam przed sobą albo podróż, albo muszę iść do pracy. A więc muszę się przygotować. Jeżeli jest ten czas, który mam gdzieś wyznaczony, muszę się przygotować. Jeżeli wiem, że o tej czy o tamtej godzinie, w tym i w tym dniu mam coś dokonać i już się to przybliża, to w jaki sposób będę postępował? Czy jeszcze pomiędzy ten obecny czas, którym to sobie uświadamiam, a ten czas, którym mam to osiągnąć, jeszcze będę jakieś dodatkowe plany i zajęcia wymyślał? Jeszcze będę coś dodatkowo chciał do tego zmieścić? Myślę, że będziemy robić odpowiednio do wartości celu, który jest przed nami. Jeżeli to będzie błaha rzecz, to sobie możemy to zlekceważyć, zbagatelizować i nawet przejdzie ten czas, okej, może drugim razem. Może drugim razem zdążę na pociąg. Kiedyś miałem na drugą zmianę pojechać o 11 wieczór, no ale byłem taki zmęczony i troszeczkę się zdrzemnąłem. No i oczywiście przyszedłem na stację na czas, ale odjazdu pociągu. Zobaczyłem jego światła, które znikały za zakrętem. Później chciałem się dostać do pracy i zarobiłem pałą od milicjanta. Jakże ważne to było, żeby zdążyć na czas. A więc, jeżeli jest ważny jakiś cel, jakiś termin, to będziemy robić wszystko, żeby się odpowiednio przygotować. I nie będziemy jakichś dodatkowych zajęć sobie wynajdywać, czy coś innego robić, dlatego że będziemy mieli pewien priorytet i według tego będziemy ustawiali nasze życie, moje życie, twoje życie, życie kogokolwiek z nas. Ja mam dzisiaj cel, chcę zrobić to czy tamto. W związku z tym odłożę na bok jedną rzecz czy drugą rzecz. Popatrzmy na sportowców. Apostoł Paweł mówi takie zdanie, że ci sportowcy, czy ci, którzy biegną, od wszystkiego się wstrzymują, tak? Co to znaczy od wszystkiego się wstrzymują? No powstrzymują się od wszystkiego, co mogłoby im przeszkodzić w osiągnięciu dobrych wyników. Oni mają jeden cel, zdobyć nagrodę. Zdobyć pierwsze miejsce i w związku z tym odkładają na bok to, co przeszkadza, To, co może sprawić, że ich kondycja będzie słabsza. Teraz akurat na topie jest ta rywalizacja skoczków narciarskich. I myślę, że prawie chyba wszyscy mamy tą świadomość, że nie mogą nawet sobie pojeść tak, jak chcą. Dlaczego? Bo muszą trzymać wagę. Inaczej będą za ciężcy i nie osiągną rezultatów, które chcą. A więc powstrzymują się, bo mają cel. Biblia o tym mówi, wprawdzie znikomy, ale chcą go osiągnąć. Wobec tego mają priorytet i mówią, nie, to nie tym razem, to na później, to odłożę zupełnie. Na to w ogóle nie spojrzę. Dlaczego? Bo chcę zdobyć, bo chcę osiągnąć, bo chcę zdążyć. Drugi raz nie chciałbym pałą dostać. Dlatego ważne, żeby znać czas i wiedzieć godzinę, która jest przed nami. I stąd to pytanie, przepraszam, która godzina? I na to pytanie ja wam nie odpowiem. Ale jeśli będziecie słuchać, to myślę, że odpowiecie sobie we własnych sercach sami. Dlatego, że nie jestem tutaj na tym miejscu jako ktoś, kto wszystko wie, kto wszystkie rozumy posiadł, ale chciałbym pokazać na Słowo Boże i na to, co dzieje się na naszych oczach, abyśmy sami mogli dojść do wniosku, która jest godzina i w którym miejscu jesteśmy. A w związku z tym zastanowić się, jaki jest prawdziwy priorytet naszego życia. Gdzie zmierza nasze życie i jaki jest jego cel. Chciałbym najpierw może przeczytać Ewangelia Łukasza, 21 rozdział. I mam i więcej tutaj wersetów, słów z Bożego Słowa, które będą mówić o pewnych wydarzeniach, o pewnych rzeczach, o których Biblia mówi, zapowiada, a dzieją się na naszych oczach, wykonują się na naszych oczach. Widzimy je, a czasami nie zauważamy, że są wypełnieniem Bożego Słowa. Że to Pan Bóg już w swoim Słowie te rzeczy powiedział i w związku z tym ludowi Bożemu przekazuje pewne myśli, pewne sugestie, jak jego życie powinno wyglądać i w jaki sposób powinna wyglądać postawa Bożego ludu. Więc Ewangelia Łukasza 21, 30 i 31. Tylko dwa wiersze akurat teraz. Gdy widzicie, że już puszczają pąki, sami poznajecie, iż lato już blisko. Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, iż blisko jest Królestwo Boże. Może te wersety są jakby wyrwane z tego kontekstu, ale wiem, że dokładnie znacie to słowo. I Pan Jezus tutaj mówił, jakby odpowiedź dawał uczniom na to pytanie, jak to będzie, kiedy ty powrócisz, kiedy wszystkie rzeczy będą miały się ku końcowi, co to się będzie wydarzać. I Pan Jezus w tej Ewangelii, w innych Ewangeliach mówi, co będzie się działo. I między innymi jest powiedziane, Słowo Boże w prorokach o tym mówi, że Pan Bóg rozproszy Izraela, ale potem znowu go zgromadzi z powrotem. I wiemy, to jest historycznym faktem, że w 70 roku, kiedy została zburzona świątynia w Jerozolimie, naród izraelski został rozproszony i nie było go na tej ziemi, jako nie mieli swojej państwowości, ani ten naród był nieobecny tam, ale uległ rozproszeniu pomiędzy wszystkie narody ziemi. I gdziekolwiek byśmy spojrzeli, na świecie można znaleźć właśnie społeczności Żydów na całym świecie rozproszone. Ale to słowo, które Pan Bóg zapowiedział w prorokach, ja nie będę tego wszystkiego cytował dokładnie, dlatego że dzisiaj chcę poruszać pewne aspekty, które mają dotykać naszych serc i pokazać nam na kierunek, który mamy iść. Natomiast nie jest to jakiś wykład, gdzie od A do Z po kolei wszystko trzeba pokazać i udowadniać. Ja dzisiaj tutaj nie będę nikomu nic udowadniał, ale chcę pokazać na rzeczy, które są zapisane w Słowie Bożym, a to ty, bracie i siostro, będziesz wiedział, która jest godzina. Będziesz decydował, która jest godzina. A więc Pan Jezus mówi, że gdy widzicie, że już puszczają pęki, sami poznajecie, iż lato jest blisko. Izrael jest na swoim miejscu już od ponad 70 lat. W zeszłym roku obchodziliśmy, czy Izrael obchodził 70 lat istnienia państwa Izrael. Państwo Izrael powstało ku zdumieniu wszystkich narodów. W maju 1948 roku, kiedy odbywała się sesja Narodów Zjednoczonych, wszystkie państwa wiedziały, że o tym będzie mowa, ale nikt nie wierzył, że zostanie uchwalona rezolucja dopuszczająca powstanie państwa Izrael. Nikt temu nie wierzył. Ale kiedy zakończyło się to spotkanie, zakończyło się rezolucją właśnie, która ustanawiała państwo Izrael. Wypełniło się Boże Słowo, które Pan Bóg powiedział, że On ich z powrotem zgromadzi do swojej ziemi i tam ich zakorzeni. 70 lat już tam istnieją i do dzisiaj ze wszystkich narodów naród izraelski jest sprowadzany z powrotem. Dzieje się to na naszych oczach. Widzimy to. Wszystko to się dzieje na naszych oczach. Ezechiel 38 rozdział, może nie będę tego całego czytał, ale tam Słowo Boże mówi o wydarzeniach, które byłyby może dosyć trudne do zrozumienia, ale właśnie dzieją się na naszych oczach. I jest powiedziane tutaj o kimś, który jest tutaj nazwany Gog, w kraju Magog. I jest powiedziane, że on przyprowadzi, Bóg przyprowadzi właśnie ten naród na góry izraelskie i również z nim będzie Paras, Etiopia, Put, wszyscy z tarczami i również Bet-Togarma. Nie czytam tego całego, ale tylko pewne zmiankę powiem. Tutaj mowa jest według biblistów, którzy studiują Słowo Boże, Gog i Magog to jest Rosja, która jest dokładnie na północy Izraela. I Biblia mówi, że Bóg sprowadzi ten naród właśnie na góry izraelskie, i również Gomer, Etiopia, Put i Bet-Togarma. Bet-Togarma to jest współczesna Turcja, dzisiejsza Turcja. I wszystkie te narody, które w czasach proroka Ezechiela były, właśnie dzisiaj współczesna Turcja, to jest ta Bet-Togarma i również Libia i Put, to jest Egipt i inne kraje arabskie, są razem. I wiecie, co się wydarzyło? Persja również. Nie tak dawno Persja, czyli Iran, Rosja i Turcja razem zawarli swoje porozumienie i razem sobie ręce podali. Dzisiaj są już blisko Izraela. Więcej, Turcja, która jest de facto jeszcze członkiem NATO, wiecie co się dzieje? Turcja naciska na likwidację baz natowskich na swoim terenie. A jeszcze nie tak dawno wydawało się, że jest członkiem NATO. Nie tak dawno była konferencja w Monachium, właśnie poświęcona tak zwanemu bezpieczeństwu. I wszyscy politycy trzęsą się i mówią, no, nasze bezpieczeństwo się chwieje w posadach. Turcja sprzymierzyła się z Iranem i otwarcie głoszą wymazanie Izraela z mapy. Wszystko to się dzieje na naszych oczach jako wypełnienie tego proroctwa, o którym tylko tutaj wzmiankuję. Również Izajasz, 17 rozdział, kiedy popatrzymy się, 17 rozdział Księgi Izajasza, jest mowa o Turcji, nie o Turcji, przepraszam, o Syrii i o tych rzeczach, które się tam dzisiaj dzieją, wypełniają się na naszych oczach. Wypowiedź o Damaszku. Oto Damaszek przestanie być miastem i stanie się kupą gruzów. Opuszczone są na zawsze jego miasta, przypadną trzodą, te będą leżeć i nikt nie będzie ich płoszył. I nikt nie będzie ich płoszył. A w Jeremiaszu 49, to tylko tak dla informacji. Jeremiasz 49, 27 werset. I rozniecę ogień na murze Damaszku i strawi pałace Ben-Hadada. Rozniecę ogień na murze Damaszku i strawi pałace Ben-Hadada. Kiedy popatrzymy się na Syrię i na miasta, które są właśnie w Syrii po tych wydarzeniach, które ostatnia wojna tam przyniosła, to widzimy ruiny. I tutaj słowo Damaszek jest słowem kluczowym, które mówi o w ogóle Syrii jako takiej. A pałac Ben-Hadada, czyli ten, że zostanie strawiony pałac Ben-Hadada, jest mowa o przywódcy właśnie Syrii, że zostanie to zniszczone. I niektórzy komentatorzy dzisiaj twierdzą tak, że jeśli to się stanie, to będzie to początek III wojny światowej. I teraz już, jeśli chodzi o tą sprawę, Izrael wiele razy dokonuje ostrzałów rakietami właśnie terenów Syrii i być może pewnego dnia, który jest tuż przed nami, wydarzy się to właśnie, o czym jest napisane, że te pałace Ben-Hadada zostaną strawione. To się dzieje na naszych oczach. Rosja, Syria, Iran, Put, czyli właśnie kraje arabskie, wszystko jest zgromadzone w tym miejscu. Przepraszam, która godzina? Ile mamy czasu? Biblia mówi, że pewne rzeczy się będą działy i dzieją się na naszych oczach. Wykonują się na naszych oczach. Jeszcze jedna rzecz. Przesłał mi ostatnio jeden z braci prośbę o modlitwę, ale prośba o modlitwę, która dla mnie no, była taka troszeczkę jak znak zapytania. Posłuchajcie tego. Tak się stanie, jeśli Netanjahu znów wygra. Jego najlepszy sojusznik, skrajnie prawicowa partia, zainspirowana przez Meir Kahan, zaproponowała projekt ustawy o przyszłej kadencji w Knesecie, czyli w parlamencie izraelskim. I słuchajcie, jaka rezolucja? Cofnięcie obywatelstwa wszystkich nieizraelskich, nieżydowskich Izraelczyków. Wydalenie nieżydów z Jerozolimy. Ewentualne narzucenie niewolnictwa na Arabów i innych nieżydów. Zakaz kontaktu między Żydami a Arabami, w tym relacje seksualne. Wydzielone plaże, zakaz nieżydów żyjących dla nieżydów żyjących w dzielnictwach żydowskich. przymusowe rozwiązanie wszystkich małżeństw mieszanych. Takie są projekty. Ale wiecie, co to dla mnie oznacza? Biblia powiada, że Jerozolima będzie deptana przez pogan, dopóki? Aż się wypełnią czasy pogan. Ja nie wiem, czy do tego dojdzie, dlatego że to jest skrajnie prawicowe, ale te myśli już są. To istnieje. Żeby wyrugować to, co pogańskie, nie żydowskie, żeby to oczyścić. Ludzie myślą po swojemu, to są ludzkie rzeczy. Ale bracia i siostry, która jest godzina? Żyjemy dokładnie w czasie końca tego, że poganie będą deptali Jerozolimę. Czas pogan się kończy. Czas, kiedy Pan Bóg swoją łaskę zabierze od pogan, jest już tuż przed nami. Łaska Jego zostanie darowana Izraelowi i Izrael pozna dopiero wtedy swojego Mesjasza i będą płakać nad Nim. Ale dopiero wtedy, kiedy przejdą ten okres, który jest tuż przed nami. Przepraszam bardzo, która jest godzina? To są wydarzenia, to są rzeczy, które obserwujemy. Ja tylko mówię, że tylko pewne punkty, pewne jakby niektóre z tych faktów podaję. Jest ich bardzo dużo, o wiele więcej. Słowo Boże o tym mówi. W związku z tym, jeżeli tak, to co z nami? Jaka ma być nasza postawa i czy rozpoznajemy godziny na Bożym zegarze? Od dawna, pamiętam od dzieciństwa, słyszałem, że Izrael jest tym znakiem na Bożym zegarze. Takie stwierdzenie. I to wszystko, co się tam dzieje, co się wydarza. Mamy to przed oczyma, widzimy to. A chciałbym jedną myśl powiedzieć. Kochani, Pan Jezus, kiedy mówił swoim uczniom, że pójdzie na krzyż, mówił o tym, że będzie wydany w ręce pogan, to w jaki sposób oni reagowali? Nie przyjdzie to na Ciebie. Panie, my tu jeszcze mamy plany. Wiesz, Królestwo Izraela. I to było tak mocne i silne w nich, że nawet po zmartwychwstaniu pytają się w Dziejach Apostolskich, to czytamy, Panie, no dobra, ale czy w tym czasie Ty odnowisz Królestwo Izraela? Nie rozumieli czasu. Nie rozumieli proroctw. Dopiero kiedy tych dwóch szło do Naim, rozmawiając z Jezusem, nie rozpoznali Go, ale On im pisma otwierał. Co, począwszy od Mojżesza i przez proroków, było napisane o Nim. A później mówią, czy nasze serca nie pałały? Czyśmy tego nie odczuwali, kiedy nam pisma wykładał? Właśnie tak jest z człowiekiem, że Pan Bóg pewne rzeczy mówi i przed oczy to kładzie i w uszy to kładzie, a człowiek nie rozumie. Wydaje mu się, że jeszcze coś inaczej będzie. Że jeszcze ja sobie tutaj swoje plany zrealizuję. Że jeszcze może Pan Bóg mi w jakiś sposób pomoże w tym czy w tamtym. Owszem, Pan Bóg pomoże. Ale która jest godzina? Która jest godzina? Pan Bóg mówi w swoim słowie i ostrzega swój lud. Po to, aby tenże mógł się właściwie przygotować. Kiedy czytamy o oblubienicy w objawieniu Jana, to jest tam powiedziane o tej oblubienicy, że dano jej czas. Po co? Aby się przygotowała. Dano jej czas. A więc kiedy żyjemy, Pan nam daje czas, abyśmy się przygotowali, abyśmy widzieli to, co się dzieje i mieli mądre serce, aby wierzyć we wszystko, co powiedzieli prorocy. Pan Jezus to zarzucił tym dwom i mówi o głupi i leniwego serca, aby wierzyć we wszystko, co powiedzieli prorocy. Co powiedzieli prorocy. A więc widzimy te wydarzenia, widzimy to, że Bóg o tym mówi, że to się dzieje tu i teraz, że to jest tuż przed nami, że to widzimy, nie wiemy o dniu i godzinie, ale która jest godzina? Nasza postawa, Hebrajczyków, 11 rozdział, jest opisana postawa niektórych wierzących. Nie wszystkich, ale niektórych. Mam nadzieję, że to będzie też nasza, że jest, albo może będzie dopiero nasza postawa. Ale w 11 rozdziale czytamy o ludziach, którzy żyją tutaj, ale nie są stąd. Którzy pracują tutaj, ale nie zapuszczają korzeni. Którzy idą naprzód, a jednak stoją w miejscu. Którzy się rozwijają, ale ich celem jest co innego niż to tutaj. Więc 11 rozdział Ewangelii, przepraszam, listu do Hebrajczyków, 13-16. Też tutaj nie będę całości czytał, dokładnie znacie Boże Słowo. I czytamy tak, że wszyscy oni poumierali w wierze, nie utrzymawszy tego, co głosiły obietnice, lecz ujrzeli i powitali je z dala, wyznali też, że są gośćmi i pielgrzymami na ziemi. Bo ci, którzy tak mówią, okazują, że ojczyzny szukają. I gdyby mieli na myśli tę, z której wyszli, byliby mieli sposobność, aby do niej powrócić. Lecz oni zdążają do lepszej, to jest do niebieskiej. Dlatego Bóg nie wstydzi się być nazwany ich Bogiem, gdyż przygotował dla nich miasto. Bracia i siostry, byli tacy ludzie przed nami. I mam nadzieję, że my jesteśmy wśród nich. Że oni jakby ujrzeli i powitali je z dala we wierze, patrzyli się na Boże obietnice, na to, co Bóg obiecał. I w związku z tym żyli odpowiednio do tego. Dlaczego? Bo oni wiedzieli, że to już jest ta właściwa godzina, aby żyć inaczej. Że to jest ten właściwy czas, aby żyć inaczej. I tutaj nie chodzi o tą godzinę, którą mamy w dacie i w konkretnym miejscu na zegarze, ale chodzi o czas, w którym żyjemy. To jest ta godzina. Ci ludzie mieli obietnice Boże, wyznali, że są gośćmi i pielgrzymami na ziemi. W jaki sposób oni tutaj żyli? Budowali pałace? Jak żył Jakub? Jak żył Abraham? W którym miejscu jest ich adres? Możecie to znaleźć w Google'ach? Bo dzisiaj przecież wszystko można znaleźć w Google'ach, tak? Ale adresu Abrahama nie zobaczycie, tylko powiedzą ci, że w rejonie Ziemi Świętej się kręcił i Egiptu, no i troszeczkę z Ur wyszedł. A gdzie przebywał Jakub? Też krążył. Gdzie był jego dom? Gdzie go zbudował? Nawet takiego słowa nie ma użyte. Jeżeli Jakub gdzieś się zatrzymywał, to jest użyte słowo i rozbił namiot swój. Czyli postawił, wbił paliki tam, gdzie był. Postawił to, okrył to wszystko tą tkaniną i tam mieszkał. Namiot. O czym to świadczy? O tymczasowości. O czymś, co nie jest przeznaczone na to, żeby długo tam przebywać. Ci ludzie przemieszczali się z miejsca na miejsce, bo wyznali, że są gośćmi i pielgrzymami na ziemi. Bracie i siostry, my to wiemy. W naszych umysłach to wiemy. Ale czy nasze serce to mówi? Panie, ja naprawdę jestem gościem tutaj. Ja jestem tylko, mieszkam tylko w tym namiocie. I Biblia mówi o naszych ciałach, że są namiotami, tak? Że jeśli ten ziemski namiot, apostoł Paweł go tak dosłownie nazywa, czy masz świadomość, że mieszkasz w namiocie i że jest to tylko tymczasowe? Właśnie ci ludzie tak wierzyli i tak żyli. I w związku z tym postępowali, jak wierzyli. powitali to jakby z dala, bo ci, którzy tak mówią, okazują, że ojczyzny szukają. Nigdzie w Biblii Pan Jezus, apostołowie i prorocy nie obiecali nam królestwa tutaj. Że zrobimy sobie własne królestwo i tutaj będziemy żyć. Sam Pan Jezus powiedział, że Jego królestwo nie jest z tego świata. Nie pochodzi z tej ziemi, ale to jest duchowe królestwo, pełne chwały, pełne mocy, pełne obecności Bożej. I serca tych ludzi były zakotwiczone właśnie tam u góry. Jest napisane, że oni tak mówią, bo ojczyzny szukają. Bo gdyby mieli na myśli tę, z której wyszli, mogliby wrócić do niej, prawda? Abraham mógł wrócić do Ur. To było możliwe, ale nie. On podróżował tutaj na tej ziemi, bo szukał czego? Szukają, lecz oni zdążają do niebieskiej. Dlatego Bóg nie wstydzi się być nazywany ich Bogiem. Bóg nie wstydzi się być nazywany Twoim Bogiem, jeśli prawdziwie wyznajesz, że jesteś pielgrzymem, że jesteś gościem i naprawdę mieszkasz w namiocie. Jest to tymczasowe. Czasami raz na rok jedziemy do Teodorowa i wujek Władek jest znany z tego, że ma swoją chatkę. Jakiś dowcipniś mu nawet napisał tam na drzwiach: chatka wujka Władka. Wiecie, to jest taka chatka dosyć fajna, przyjemnie się tam mieszka, ale jest cała zbudowana z płyty sklejkowej. I charakteryzuje się tym, że no niezbyt długo można tam mieszkać. Że tylko parę dni mogę tam mieszkać. I chociaż fajnie mi tam jest, niektórzy nawet patrzą się, o, mi tu leje do namiotu, a ten jest pół metra nad gruntem. Mam swoją chatkę taką małą, ale przychodzi czas i wiecie co? Jadę do domu. Jadę do domu, prawdziwego domu. Oczywiście tutaj na ziemi. Ale w takim znaczeniu, czy masz chatkę, czy żyjesz jako ten, który ma tylko namiot i prawdziwie szukasz ojczyzny i dążysz do tego. Czy twoje serce za tym woła i za tym tęskni? Jeśli tak, to Biblia mówi, że Bóg nie wstydzi się być nazywany twoim Bogiem. Że Bóg nie wstydzi się być nazywany twoim Bogiem, jeśli to tak jest. Jeszcze raz to podkreślam, że w umysłach naszych my o tym wiemy. Ale chodzi o nasze wnętrze, o to, co tak naprawdę jest głęboko w naszych sercach. Że naprawdę chcę iść do Ciebie, Panie, bo Ty przygotowałeś dla mnie miasto. A więc ta postawa tego, że jestem gościem, że jestem przychodniem, że mieszkam w namiocie. Pan Jezus też jeszcze w Ewangelii Łukasza, mówiąc o tym, kiedy przyjdzie, mówi jeszcze o tej nadziei w 12 rozdziale, Łukasz 12, 31 i tutaj dalej. Lecz szukajcie królestwa Jego, a tamto będzie wam dodane. Nie bój się, maleńka trzutko, gdyż upodobało się Ojcu waszemu dać wam królestwo. Sprzedajcie majątności swoje, a dawajcie jałmużnę. Uczyńcie sobie skarby, które nie niszczeją, skarb niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej nie ma przystępu, ani mól nie niszczy. Albowiem, gdzie jest, powiem, złoto wasze, tam będzie i serce wasze. Skarb wasz, czyli złoto, tak? Pan Jezus mówi, nie bój się maleńka trzutko. Z jakich przyczyn możemy się czegoś bać? Jeżeli nie jesteśmy czegoś pewni, nie wiemy, jak coś się, czy się dobrze skończy, to przychodzi pewien lęk, prawda? I teraz, kiedy widzimy to, co się dzieje na świecie, jak to się wszystko spełnia, to po ludzku można by się bać. Ale Pan Jezus mówi, nie bój się maleńka trzutko. Do kogo mówi to? Do tych, którzy zostali zbawieni, którzy przyjęli Pana Jezusa, którzy Jemu uwierzyli, którzy oczekują na Niego. I Pan Jezus mówi, nie bój się maleńka trzutko, gdyż upodobało się Ojcu Waszemu dać Wam Królestwo. A więc Słowo Boże tutaj mówi, że nie tylko mamy gdzieś tam w niebie jakieś królestwo, ale mamy Ojca, który chce dać nam swoje królestwo, chce się nim podzielić. Kiedy Pan Jezus modli się w arcykapłańskiej modlitwie, to mówi, Ojcze, chcę, aby tych, których mi dałeś, byli ze mną i oglądali chwałę moją. Nie bój się maleńka trzutko, gdyż upodobało się Ojcu Waszemu dać Wam Królestwo. A więc nasza postawa to nie bój się. Kiedy widzimy te wszystkie rzeczy, inne miejsca Słowa Bożego mówi, jeśli to wszystko widzicie, to podnoście głowy wasze, bo się zbliża wybawienie, bo się zbliża odkupienie wasze. To jest właśnie coś, co ma być jakby w centrum naszym. I Biblia mówi, nie bój się, bo upodobało się Ojcu dać wam królestwo. I w związku z tym, która jest godzina? W jakiej godzinie żyjemy? Czy mamy gromadzić majątki? Czy mamy budować pałace? Biblia mówi tutaj, sam Chrystus do tego nawołuje. Co mamy robić? Pozbywać się tych rzeczy, które są i będą dla niejednego balastem. Będą ciężarem albo łańcuchem, który ich będzie wiązał do tej ziemi. Sprzedawajcie majątności swoje, a dawajcie jałmużnę. Pozwólcie, że zadam wam troszeczkę niekomfortowe pytanie. I sobie też oczywiście, bo ja nie jestem poza nawiasem. Jaki jest prawdziwy cel, dla którego gromadzisz dobra tutaj na tej ziemi? Co tak naprawdę motywuje ciebie do zdobywania dóbr? Mieć? By mieć? By pokazać? Czy też mieć, by móc dać? Apostoł Paweł ciekawą myśl daje. Mówi, aby każdy pracował na własne utrzymanie i by miał w banku, prawda, na lepsze czasy. Złota zgromadzonego, srebra, nie? Nie. Aby pracował każdy, żeby mógł zaspokoić swoje potrzeby i mógł dawać, mógł dzielić się tym, mógł hojnie łożyć na wszelką dobrą sprawę. To jest zupełnie inny priorytet dla wierzącego człowieka. Jeśli wiesz, która jest godzina, to twoje priorytety będą właściwe i moje priorytety będą właściwe. A więc to, co mamy, będziemy rozdawać w tym sensie, że będzie to przynosiło owoc w Bożym Królestwie. Że przyniesie to owoc w życiu drugiego człowieka. Że będzie to błogosławieństwem dla innych, a nie będzie to dla mnie bazą mojego bezpieczeństwa, poczucie mojego bezpieczeństwa, że ja buduję tutaj, gromadzę, żeby mieć, pochwalić się albo też zabezpieczyć swoją przyszłość. Ja myślę, że rozumiecie, że ja tutaj nie namawiam do tego, że teraz wszystko, co mamy, jutro na bazar sprzedajemy, no i teraz nie o to chodzi. Chodzi o to, czy nasze serce, czy naprawdę w moim sercu jest ta właściwa motywacja? Bo Biblia mówi nam o godzinie, która jest późna. Godzina jest późna. Nie bój się maleńka trzutko. W Marku 13:24 jest powiedziane, gdy ujrzycie to wszystko, wiedzcie. A więc znowu Pan Jezus sam mówi, gdy to zobaczycie, to bądźcie o tym przekonani. O czym? Że przychodzi Królestwo Boże, że nadchodzi wypełnienie Bożych słów, że to jest tuż przed nami. Wiedzcie. Inne miejsce mówi jeszcze, sam Jezus to mówi, że gdy to wszystko widzicie, sami poznajecie, że jest blisko. Pan Jezus mówi, gdy widzicie pąki na drzewach, gdy to wszystko zaczyna się budzić, to mówicie, że jest wiosna, prawda? Że jest blisko lato. Sami poznajecie. A więc nie trzeba czegoś z zewnątrz, jakichś specjalnych przesłań, przekonywań, że słuchaj, za chwilę będzie lato. Jeżeli widzisz, jak drzewa puszczają pąki, to wiesz, samo przesie, jesteś o tym przekonany, nikt cię nie musi o tym przekonywać. Poznajesz okres czasu, który jest akurat porą roku. A czy dzisiaj Boży lud, Boży ludzie rozpoznają czas, w którym żyją? Która jest godzina? Która jest godzina? Pan Jezus nad Jerozolimą zapłaka i mówi, nie poznałoś czasu nawiedzenia swego. A jeśli Jezus mówi, nie poznałoś nawiedzenia swego, to znaczy, że była możliwość poznać ten czas nawiedzenia. Że była możliwość bycia świadomym i zajęcia właściwej postawy we właściwym czasie. Zmiany myślenia, obrania właściwych priorytetów. Kiedy Pan Jezus się narodził, to wystraszył się Herod. No ten to się mógł wystraszyć i dobrze by było, żeby się wystraszył, nie? Ale z nim również wystraszyła się cała Jerozolima. Ojej, kany, Słowo Boże się nagle wypełnia, co teraz? Ale byli tacy, którzy się nie wystraszyli, byli pełni radości i przyszli dokładnie w czasie. Duch Święty był z nimi, mieli społeczność z nim, trzymali się go, przyszli o czasie, poznali czas nawiedzenia i rzeczywiście oglądali chwałę Mesjasza, oglądali jego życie później. Wszystko to, co przyszedł wypełnić. Która jest godzina dzisiaj? Drugi list Piotra. Wiecie, Biblia jest pełna informacji czy ostrzeżeń właśnie o tym, o czym jest cały Nowy Testament i w ogóle Biblia. O powtórnym przyjściu naszego Pana Jezusa. O tym, że Pan Jezus przyjdzie i że zakończą się pewne eony czy okresy czasu i przyjdzie czas, kiedy On będzie królował. Wszystko się wypełni. Drugi list Piotra 3:9-14. Czytamy tutaj tak. Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka. Lecz okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania. A dzień pański nadejdzie jak złodziej, wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją i ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną. Skoro to wszystko ma ulec zagładzie, jakimiż powinniście być wy w świętym postępowaniu i pobożności? Jeżeli oczekujecie i pragniecie gorąco nastania Dnia Bożego, z powodu którego niebiosa w ogniu stopnieją i rozpalone żywioły rozpłyną się. Ale my oczekujemy według obietnicy nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość. Przeto umiłowani, oczekując tego, starajcie się, abyście znalezieni zostali przed Nim bez skazy i bez nagany w pokoju. Ja tutaj nie będę się odnosił odnośnie tego Dnia Pańskiego, dlatego że to jeszcze jest daleko przed nami. To jest ten dzień, kiedy po ostatnim zwiedzeniu, na końcu, kiedy 1000 lat minie, to wszystko się wydarzy. Ale Słowo Boże kieruje naszą uwagę w to, że my oczekujemy według obietnicy, tak jak tamci oczekiwali według obietnicy, my również oczekujemy, czego oczekujemy? Nowej ziemi i nowego nieba. Oczekujemy na to. To jest przed nami. A więc skoro tak, skoro to na to oczekujemy, to Słowo Boże mówi, starajcie się. Mówi, starajcie się. abyście znalezieni zostali przed Nim bez skazy i beznagani w pokoju. Na samym początku Marta właśnie pewną myśl zawarła w tym, co powiedziała, że nie chodzi o to, że my sami z siebie coś zrobimy, ale do tego potrzebujemy Bożej łaski. Potrzebujemy obecności Ducha Świętego w naszym sercu i to On będzie nas prowadził. I nasze staranie nie polega na usiłowaniu czegoś, ale na byciu z kimś. Nasze staranie polega na tym, aby być z Panem, aby być tu i teraz z Nim, żyć z Nim codziennie, bo to On przez Ducha Świętego będzie prowadził nasze serca, że będziemy wiedzieli, która godzina. Że będziemy oczekiwali tych rzeczy i że będziemy radowali się z tego, że rzeczywiście Pan Jezus przyjdzie i mamy znalezieni zostać przed Nim beznagany. Jakże się to może stać? Być przed Nim beznagany. List Judy również o tym mówi. Biblia mówi, że bez uświęcenia nikt nie ujrzy Pana. A więc patrzmy się na to, co mówi Biblia. I jedyna możliwa opcja czy rozwiązanie jest to być blisko Jezusa. Być z Nim tak bardzo złączony, wołać do Niego we dnie i w nocy, wołać do Niego, aby moje serce naprawdę było świadome tych rzeczy, żeby Duch Święty mógł do mnie mówić, tak jak mówił do Symeona, Anny i tych innych. Żebym nie przegapił tego pociągu, który ma odjechać we właściwym czasie. Tutaj przegapiłem ten ziemski pociąg i dostałem pałą. I nie chciałbym spóźnić się na ten niebiański. Naprawdę nie chciałbym. Wiecie, tu dokładnie znamy Boże Słowo, wiemy, co będzie się wydarzać, ale Pan ma zawsze dla tych swoich, którzy umiłowali Jego przyjście i oddzielają się od tych rzeczy świeckich, oddzielają się od pragnień ziemskich, oddzielają się od priorytetów dla swojego własnego ja. A tak na marginesie, kiedy straciłeś prawa do swojego ja? Kiedy to się stało? Tak? No dobrze, jak się nawróciłeś? Kiedy jeszcze? Tak dobitnie o tym mówiłeś. A woda wam coś mówi? Chrzest. Właśnie tam. Deklarowaliśmy publicznie przed światem widzialnym i niewidzialnym, że umieramy dla swojego starego człowieka, że chcemy się go pozbyć. I to właśnie na tym będzie polegać, że kiedy będziemy się przybliżać do Pana, to nasze ja będzie miało coraz mniej do powiedzenia. Będziemy wyznawać: Panie, ja należę do Ciebie. Biblia mówi: i wy uważajcie siebie za umarłych dla grzechu. Uważajcie siebie za umarłych dla grzechu. Myślcie o sobie, że jesteście umarli. No co, ale tu się budzi jakaś sytuacja, jakaś pożądliwość. Uważaj siebie za umarłego dla grzechu i idź do Pana, wołaj do Pana. A więc oczekując tego, starajcie się. I to staranie ma polegać na tym, że będziemy do Niego się przybliżać, że będziemy chcieli, ażeby Jego obecność była stale w nas. I jeżeli coś się wydarzy, co przerwie tą obecność, będziemy szukać tego, jak ta kobieta, która szukała tej drachmy. Będziemy szukać tego, bo będziemy wiedzieć, że coś, jakaś jakość w naszym życiu została utracona. I jeszcze z listu Jana, pierwszego listu Jana przeczytam. Pierwszy list Jana, drugi rozdział. Tutaj jest powiedziane 17-18 wiersz tak. I świat przemija wraz z pożądliwością swoją, ale kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki. Dzieci, ostatnia to już godzina.
A słyszeliście, że ma przyjść antychryst, lecz oto już teraz wielu antychrystów powstało, stąd poznajemy, że to już ostatnia godzina. I znowu powtórzę, nie chodzi o tą godzinę na zegarze, ale o ten okres czasu, o ten wymiar tego końcowego czasu, o czas łaski, który się kończy. Że to jest ostatnia godzina, jest czas wypełnienia się Bożego Słowa, kiedy Pan przyjdzie po swoich, po tych, którzy Go oczekują. I to jest coś, co musi być w nas żywe. Nie tylko w teorii, że ja wiem o tym, słyszałem, bo w zborze Władek dzisiaj o tym mówił. Nie, ale to jest coś, co jest w głębi ducha, w głębi serca. I Ty mówisz, Panie, czekam na Ciebie. Panie, chcę się pozbywać tych rzeczy, które mnie tutaj trzymają. Więc Słowo Boże mówi, że jest to już ostatnia godzina, że jest to czas, kiedy wypełni się Słowo i jest to czas, kiedy Boży Kościół, oblubienica Baranka, ma się przygotować, ma być gotowa, aby stanąć przed Synem Człowieczym, aby stanąć i móc spojrzeć Mu w twarz. Spojrzysz Mu w twarz nie dlatego, że powiesz, Panie, ja tu tak dobrze się sprawowałem, ale powiesz, Panie, mogę spojrzeć Ci w twarz, bo Ty prawdziwie mieszkałeś we mnie. Bo Ty prawdziwie byłeś miłością mojego życia. Bo Ty stałeś się motywacją wszelkich moich działań, moich myśli, wszystkiego, co robiłem, czego pragnąłem. Ty i tylko Ty stałeś się dla mnie życiem. Duch Święty dzisiaj woła nas do tego. Apostoł Paweł mówi, przeto nadszedł czas i nadeszła pora, abyście się ze snu obudzili. Wielu dzisiaj wierzących wygląda tak, jakby spali. Człowiek, który śpi, jest w swoim świecie. Dookoła niego się różne rzeczy dzieją. Pamiętam, kiedyś jechaliśmy z darami na Ukrainę, ale to była trasa Wisła, Rotterdam, Niemcy, później Czechy na Ukrainę i potem z powrotem, ale w Czechach już byliśmy tak zmęczeni i nie wiem jakim cudem udało nam się gdzieś namierzyć adres do wierzących ludzi i w Ołomuńcu dali nam miejsce, żeby się wyspać, żeby odpocząć. A to był akurat czas, kiedy ludzie zbierali się na wesele. I taką dużą salę, jak tutaj prawie, były tylko takie materace położone, żeby można było się wyspać. Ja jednym z tych materacy tam natychmiast zasnąłem. A że towarzystwo było radosne, no to bardzo wielu tych ludzi tam było, oni bardzo hałasowali. Ale wiecie co, ja o niczym nie wiedziałem. Naprawdę nic nie wiedziałem. Ja spałem, tak spałem, że nic nie wiedziałem. Później się śmiali, mówią, ty mówi, tak chrapałeś, ty nic nie słyszałeś? Mówi, nie, bo spałem, naprawdę spałem. I wiecie, człowiek, który śpi, duchowo śpi, Pan Bóg może ci mówić to czy tamto, pokazywać naocznie, ty o tym nie wiesz, nie rozpoznajesz. Ale Biblia mówi, czas nadszedł, abyście się ze snu obudzili, abyście zaczęli wołać. I do czego idziemy? Pan Jezus o tym mówi w objawieniu Jana 22. Przeczytamy tutaj to, co ma być finalnie, to, co Pan Bóg przygotował. 22 rozdział objawienia Jana od 11 do 21 może. Kto czyni nieprawość, niech nadal czyni nieprawość, a kto brudny, niech nadal się brudzi. Lecz kto sprawiedliwy, niech nadal czyni sprawiedliwość, a kto święty, niech nadal się uświęca. Oto przyjdę wkrótce, a zapłata moja jest ze mną, by oddać każdemu według jego uczynku. Ja jestem Alfa i Omega, pierwszy i ostatni, początek i koniec. Błogosławieni, którzy piorą szaty, aby mieli prawo do drzewa żywota i mogli wejść przez bramy do miasta. Na zewnątrz są psy i czarownicy, i wszeteczynicy, i zabójcy, i bałwochwalcy, i wszyscy, którzy miłują kłamstwo i czynią je. Ja, Jezus, wysłałem anioła mego, by poświadczył wam to w zborach. Jam jest korzeń i ród Dawidowy, gwiazda jasna i poranna. A duch i oblubienica mówią, przyjdź. A ten, kto słyszy, niech powie, przyjdź. A ten, kto pragnie, niech przychodzi. A ten, kto chce, niech darmo weźmie wodę życia. Co do mnie, to świadczę każdemu, który słucha słów proroctwa tej księgi. Jeśli ktoś dołoży coś do nich, dołoży mu Bóg plag opisanych w tej księdze. A jeśli ktoś ujmie coś ze słów tej księgi proroctwa, ujmie Bóg z działu jego z drzewa żywota i ze świętego miasta opisanych w tej księdze. Mówi ten, który świadczy o tym, tak, przyjdę wkrótce. Amen, przyjdź Panie Jezu. Łaska Pana Jezusa niech będzie z wszystkimi. Amen. Bracia i siostry, mamy coś, co przerasta nasze najśmielsze marzenia i oczekiwania. Prawo do drzewa życia, prawo do tego miasta. I Słowo Boże mówi, jeśli ktoś brudny, to niech się nadal brudzi. Jeżeli ktoś chce to robić, niech nadal to robi. Ale kto święty czy sprawiedliwy, niech się pogłębia w tym, niech idzie dalej w tym, bo błogosławieni, którzy piorą swoje szaty, aby mieli prawo do drzewa żywota i mogli wejść przez bramy do miasta. To są błogosławieni właśnie ci, którzy piją swoje szaty. I mówimy dzisiaj o tym, która godzina. Godzina późna. Godzina jest tuż do wypełnienia się. Pan nie będzie zwlekał. On naprawdę na naszych oczach to wykona. I żyjemy, jesteśmy pokoleniem powrotu Pana Jezusa, który przyjdzie i objawi się w mocy, w chwale swojej. Ale zanim to nastąpi, jeszcze tutaj na ziemi będą te sądy się odbywały. Ale dla tych, którzy piorą swoje szaty, którzy idą jako ci, którzy mieszkają, a jednak nie mieszkają, jako ci, którzy gromadzą, a jednak nie gromadzą, bo gromadzą dla wieczności, dla tych rzeczy, które są wieczności, dla nich Pan przygotował miasto i przygotował bramy, przez które będą mogli wejść. Każdy z nas, którzy jesteśmy tutaj, zostaliśmy zaproszeni. Zaproszeni na tą ucztę baranka, zaproszeni do tego miasta. Ale każdy z nas decyduje, czy pójdzie w tym kierunku, czy powie, Panie, zamieszkaj w pełni w moim życiu. Wyprowadź mnie na tą prostą, aby w moim życiu nie było grzechu, nie było brudu, nie było nieczystości, nie było miłości do tego świata. Byś mógł mnie zabrać tu stąd, bym mógł stanąć przed Tobą. I to jest coś, co Bóg mówi do Kościoła dzisiaj i mówi, ten kto słyszy, niech powie przyjdź, a kto pragnie, niech przychodzi, a kto chce, niech darmo weźmie wodę życia. Pan Bóg to daje za darmo, to jest dla każdego i On nie czyni różnicy między człowiekiem a człowiekiem, ale pokazuje te rzeczy, mówi, chodź, zobacz. Jeżeli jesteś spracowany, obciążony, przyjdź do mnie, Pan Jezus mówi. Przyjdź, a ja Ci dam ukojenie, ja Ciebie przygotuję. I Duch Święty dzisiaj woła po całej ziemi. On gotuje tych, przygotowuje ich serca na spotkanie z Panem. Bracia i siostry, czy tym żyjemy? Czy nasze dzieci wiedzą o tym, że Pan przychodzi? Czy naprawdę nasze dzieci wiedzą o tym w taki sposób, że chcą tego i że tego pragną? Pomyślmy o tym. Wiele Bożych ludzi, którzy cierpieli prześladowanie, musieli zdecydować również o własnych dzieciach. Pamiętam taką historię, kiedy w byłym Związku Radzieckim zakazano dzieciom wierzących rodziców chodzić na szkółkę, na zgromadzenia. Powiedzieli, owszem, wy już tam jesteście skrzywieni, to sobie tam chodźcie, ale dzieci nie wolno. Jeżeli jeszcze raz te dzieci będą, to zostaną zabrane. I wiecie, rodzice mieli dylemat, co zrobić. Niektórzy rzeczywiście powiedzieli, no dobra, no to niech zostaną te dzieci w domu, bo szkoda, żeby ich nam odebrali, ale byli tacy, którzy zostawili swoje dzieci na szkółce. Przyszło KGB, sprawdzili i zabrali te dzieci. I 25 lat jeden brat nie widział swoich dwóch synów, kiedy mu ich zabrali. Ale rezultat był taki, że po 25 latach odnaleźli się. Tamci zostali przekazani do domu dziecka, wychowywani w stalinowskim reżimie komunistycznym, ale kiedy się spotkali, rzucili się w ramiona i obaj ze łzami w oczach mówili: tata, my obaj dalej wierzymy Panu Jezusowi. My dalej wyznajemy, że Jezus jest żywy. Czy nasze dzieci dzisiaj wiedzą o tym, że Pan przychodzi? Czy ty jesteś o tym przekonany, czy to tylko Władkowi tak się wydaje? Przepraszam, która jest godzina? Odpowiedz sobie sam. Amen.